Radio Szczecin zaprasza. Książka do posłuchania. Zapiski z umierania Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w opracowaniu Rafała Podrazy czyta Anna Januszewska.
A na marginesie operacji. Wycięli mi macicę, która była zdrowa. Za to pozostawili część szyjki macicznej, gdzie wyrastały polipy. Tak sobie to teraz wyobrażam. Byłam przez cały czas w Blackpool, pomimo krwotoków silna jak byk i zdrowa. Młodsza niż poprzednio i bardzo ładna. Organizm nadrabiał olbrzymi ubytek krwi. Ubytek był dzięki polipowi, który kiełkował w cewiksie, aż się ukazał i został wycięty w pierwszej operacji. Myślę, że Mr. Corbett jest specjalistą od demaciczenia kobiet w imię zasady: dzieci już mieć nie chcesz lub nie możesz, więc na co ci to? Operacja ta stała się w Anglii ostatnio modna. Zarozumialstwo głupich nurs. Być traktowanym stale przez ten motłoch jak ignorancka idiotka. I co zabija ich wszystkich, to ten pośpiech. Bydle, które wynalazło amerykańskie bydle, hasło "czas to pieniądz" przyczyniło się do wariactwa świata. Ta myśl z amerykańskiego złota, czyli tombaku, jest czymś niezmiernie szkodniczym. Podrygują w czasie zdjęć chciwością o każdą minutę lekarze, lekarki, pielęgniarki, matrony szpitalne, urzędnicy, wszyscy, co się czują ważni. Nie mieć czasu jest oznaką wyższości i życiowego powodzenia. Boisz się kilka sekund dłużej z nimi mówić, bo ich okradasz. Pieniądz płynie, pieniądz miga. Lata to wszystko jak rozpędzone wiatrem papiery. Skupić się na niczym i nikim nie mogą, patrzą na przegub ręki, gdzie się pieniądz minutami wyrachowuje na cyferblacie pełnym głupiej powagi. W pogardzie rzucono ci dalszą ilość tej substancji szczególnej, a głowy słabną, myśl kuleje, dusza więdnie w tym tempie życia. Też jedno z tych przebrzydłych powiedzeń. Tylko pieniądz triumfuje i czasem technika zdobyta ciągłą pracą i doświadczeniem. Ale stać w takiej atmosferze bankowej czasu, znosić impertynencję tego nieludzkiego stosunku do życia jest dla poety ciężką przeprawą. Gdybym z moim wszystko o mnie wiedzącym chirurgiem pomówić chciała ponad tę chwileczkę, którą mi poświęca, czułabym się cyganką, która za rękaw szarpie i co gorsze nudzi, podczas gdy ją ku drzwiom kierują. Wariactwo. Wypatrywałam wiosny oparta o żywopłot w pełnym słońcu, oszołomiona obietnicą boskiego odrodzenia. Ze wszystkich mych sił, po operacji świeżych i łagodnych, sławiłam świat, nie słuchając drwiącego śmiechu w zieleniejącej trawie, nie dostrzegając ciętego języka wyciągającego się do mnie, oczu błyszczących złośliwością tego, kto wiedział wcześniej, jaka mnie czeka niespodzianka. Czułam się nieskończenie zdrowa, pełna radości i spokoju, mąconych jedynie uczuciem rozkoszy. Wyrok słońca i wiosny był negatywny. Okaleczono mnie w czasie, gdy w straszliwej burzy powróciła przeszywająca zima i mój organizm po miesiącu przerwy ponownie rozpoczął menstruację, która wydała się podejrzana. Wiatry Blackpool są złe i nieżyczliwe. Już wiem, ludzie wokół mnie byli dalecy od bycia dobrymi. Rzeźnik lubiący swój zawód. Znakomity, lecz zbyt kwapiący się do noża. Człowiek chorobliwie ambitny, mówiący zbyt wiele o swojej religii, a więc najprawdopodobniej fałszywy. Histeryczna stara panna, zazdrosna o cudzoziemkę o magnetycznych oczach. Pielęgniarka nieporadna i raczej głupia. Oto krąg ludzi, który pozbawił mnie kobiecości. Nieśmiertelna, której zwracałam nadzieję z łagodnością, radością i poczuciem niespodziewanego zdrowia, wyrywająca się, by jeszcze kochać, wydarta, rzucona w brutalne ręce, relikt mojej młodości i mych miłości, fantazji. Moja macica. Mamy piątek. Dziś wstałam trochę. Mam na sobie szlafrok, ten rudy, z niebieskim. Śliczne, najlepsze i pasujące jak ulał pantofle. Roboty męża, rude. Uczesałam się przyzwoicie i ładnie bardzo wyglądam. Trochę blado, nie przeczę, ale dziąsła mam o wiele czerwieńsze niż dawniej. Weszłam na fotel sama i w nieobecności nurs, które nie są skłonne do pilnowania mnie. Doktor Corbett kazał mi się trochę ruszać. Jestem w wielkim o siebie strachu i ruszam się, jakbym niosła pełne dwa talerze zupy, ale poza tym przesadnym uczuciem nic specjalnego nie czuję. Ani pustego miejsca w łonie, ani czegoś obcego na psa urok, ani wzdęcia, ani zapadnięcia. Przez to leżenie mam tylko łydki bardzo cienkie, twarz zaś jak zawsze. Nie obtarłam sobie niczego, ani nie odparzyłam przez to leżenie. Apetyt mam dobry, język mam czysty. Wszystko to powtarzam na psa urok. Angielki obce przyniosły mi kwiaty bardzo ładne. Doktor Eustas przyszedł i słyszałam, jak za drzwiami pytał się sióstr, co robię, że pewnie płaczę. Na to siostra z pychą odpowiedziała: o nie, ona nigdy nie płacze. Wszedł Eustas, posiedział chwilę, poszedł. Ubrałam się. Doktor pochwalił mój wygląd i tylko prosił, aby lepiej nie chodzić jeszcze za dużo. Zacna trąbka lubi mnie bardzo, ale ja się go boję teraz, jak nie wiem. Polegałam na naturze, jednak ludzie byli konieczni. O, dzięki Bogu, że nie żyję 100 lat temu, kiedy narkoza była nieznana, a ci, co nad nią już zaczynali pracować, spotykali się z oporem. Powagi bowiem orzekły, że usypianie matki rodzącej jest niebezpieczne dla dziecka, a że sobie madam pogdacze jak kura, to i co wielkiego. Po powrocie do hotelu czułam się pewna swego zdrowia. Corbett przed moim wyjazdem rzekł mi: proszę się do mnie zgłosić za miesiąc. W hotelu wzbudziłam sensację. Mówiono, że świetnie wyglądam, a ja siadłam sobie przed kominkiem i grzałam się. Było mi bardzo wesoło. Czułam w sobie, jak mi się zdawało, magazyn zdrowia. W 21 dni po operacji pojawił mi się period, który, rzecz naturalna, obudził moje wszystkie obawy, choć niby wytłumaczenie swoje miał. Niby, że zdrowie odzyskane, wraca normalne funkcjonowanie organizmu. Raportuję jednak trąbce, doktor Eustas taki ma u mnie teraz przydomek, który mi od razu obiecuje przyjść na zajutrz rano. Wieczór i noc mijają spokojnie. Rano około 12 przybywa trąbka. Gdy byłam na dole, idziemy na górę. Tam on mówi, że właśnie miał telefon od Corbetta, abym zaraz do niego przyszła. Niby, że sam Corbett telefonował, ale być może, że to Eustas jeszcze mi nic nie mówi, tylko ponieważ to niedziela, usilnie nakazuje iść do Sergena na zajutrz. Nazajutrz, dzień jest wietrzny i mroźny, trochę obrzydliwy. Jestem jednak najlepszej myśli i najlepszej formy. To się wstrzymało. Cerę mam piękną i ubieram się jak najładniej, aby nie być szarą osobą w poczekalni lekarza. Kładę suknię ceglastego koloru, kapelusz granatowy z wstążkami koloru sukni i woalkę rudą, artystycznie zawiązaną, nowe wysokie buty ciepłe z lakierem, czarne jedwabne pończochy i nowe futro z oposów, miękkie jak puch. Wychodzę na przykry wiatr, który mnie ziębi, zwłaszcza w twarz przyzwyczajoną do chustek a la Kaśka zawiązanych. Pojechałam tramwajem na stację, aby stamtąd wziąć samochód i naturalnie nie od razu znalazłam ten adres, jak to zwykle bywa. Szofer odjechał, a ja szukałam, bo nie było to tu, ale gdzie indziej i ledwo zdążyłam na czas. W saloniku byłam sama. Czekała mnie długo. Nurs przystojna bardzo zaprosiła mnie do środka i poleciła położyć się na kanapce, zdjąwszy tylko futro i kapelusz oraz buciki. Nakryła mnie kocem i poszła. Przyszedł Sir Jen i przeprosił mnie za to, że jest zimno, bo i było też trochę pod tym kocem. Po tym zbadaniu krótkim, delikatnym i pod kocem, w gumowych rękawiczkach, Corbett rzekł: pani krwawi w najlepsze. I widziałam na rękawiczkach, że to prawda. Potem wyszedł. Powoli ubrałam się w swoje futro, kapelusz, woalkę, buty. Gdy chirurg wrócił i usiadł przy biurku, zaczęła się rozmowa krótka i treściwa. Przy tym oczy miał stalowo zimne i nieustępliwe, poważne. Zaczęłam się go bać. Powiedział z mostu, że mnie będzie krajał i to prędko, póki się dobrze czuję. A to z obawy gotujących się nowych krwotoków, gdyż panią matkę miałam silnie powiększoną. W pani matce coś nowego się rozwijało, dążąc do wywołania poprzedniego stanu. Zdumienie moje było bezgraniczne i uczucie gromu z jasnego nieba. Był to okropny moment. Doktor patrzył na mnie spokojnie, chirurgicznie. Poczęłam się bronić, a to, że jestem zdrowa, a to, że nie wytrzymam drugiej operacji, ale nie było gadania. Radzę pani zgodzić się, inaczej będzie pani później żałować, rzekł. I radzę nie zwlekać. Ależ to straszna niespodzianka dla mnie, broniłam się. Proszę panią, i mnie to zaskoczyło. Analiza, która nadeszła dopiero po wyjściu pani ze szpitala, wskazuje na to, że macica nie jest w porządku, że coś nowego w niej rośnie. Zresztą niech pani nam, lekarzom, trochę zaufa. Wiem, że operacje macicy są okropnie bolesne. Słyszałam wycie na korytarzu jednej pani tam u was, której właśnie taką robiono operację. Polacy umieją cierpieć, wybrał się z pociechą narodową. No więc dostanie pani zaproszenie ze szpitala, gdy tylko będzie miejsce. Tymi słowami położył kres naszej rozmowie i ja wyszłam na obmierzłą, mokrą, nagłą śnieżycę. W jednej chwili byłam zasypana, przemoczona, zniszczona co do wyglądu. Wiatr świszczał mi w uszach wisielczo. Był we mnie bunt. Było oburzenie na zimnego kata lekarza. Była odraza do powrotu do teatru, tak się nazywa sala operacyjna, i desperacja, że to nad moje siły. I uczucie, nie mam się gdzie schronić, nie mam gdzie uciec. Każde stworzenie ma takie miejsce, gdzie leci czy biegnie, aby ujść niebezpieczeństwu. Ja nie mam. Kossakówka daleko. Śnieg napadał mi na kołnierz, w oczy zrobił kłąb nieużytku z rudej woalki. Była to droga krzyżowa. Długa, daleka, o taksówce ani mowy. Autobusów też tam nie ma. Brnęłam wskroś życia, szczękając zębami i drżąc na maślanych kolanach. Dotarłam wreszcie do stacji, stamtąd do tramwaju. W hotelu, dalej drżąc okropnie, zatelefonowałam do Eustasa, który obiecał przyjść nazajutrz w południe. Szczęśliwie przyszła Nancy i starała się mnie uspokoić, ale równocześnie nie ukrywała, że te zabiegi są okropne i że należy krzyczeć o morfinę. Wreszcie Nancy rzekła rozsądnie: jednak, moja kochana, nikt cię zmusić nie może, jeśli nie chcesz. Uspokój się i przemyśl wszystko bez nerwów. Naturalnie nie spałam całą noc. Zaczęłam się macać i zdawało mi się, że mi coś wyrosło. Wówczas poczułam rozpaczliwą rezygnację i wielkie przerażenie, że tak szybko mogło mi coś się znowu pojawić. Po nieprzespanej nocy wyglądałam opłakanie. I jestem w stanie ogromnego zdenerwowania, do którego przyczyniła się też chęć samoobrony, zlekceważenia doktorów. Eustas przybył autem w Śnieżycy w czasie lunchu. To, co mówił, było upartym potwierdzeniem konieczności drugiej operacji. Tylko mnie uspokoił, że nic nie wyrosło, przy czym upraszał, aby się nie wstrzymywać nawet w razie, gdyby, tak jak mu się zdawało, nie było wolnego miejsca na osobnej sali. Tym mnie jeszcze więcej zmasakrował. Poprosiłam o coś na nerwy. Dał receptę, poszedł sobie. Ja zaś poszłam najpierw do aptekarza z receptą. Było mniej zimno i pomimo nieprzespanej nocy czułam się cudownie dobrze. Dosłownie wszystko we mnie śpiewało, a zwłaszcza macica. Jak syrenka zdradliwa powtarzała: nic mi nie jest, nie wiesz, nie wiesz im. Charakterystycznie miłe uczucie lekkości, którą miałam po pierwszej operacji, wzrastało. Wydawało mi się, że macica cofa się i kurczy do właściwej swojej miary gołębiego jaja, jak u mnie dawniej było. Zważyłam się. Miałam o 5 funtów więcej na tej wadze niż przed operacją. Wyszedłszy, czując upojenie zdrowiem, zaczęłam się decydować. Ja się nie godzę. Ja się nie dam krajać. Miałam periodzik, przejdzie i wszystko wróci do normy. Nie można być baranem. Jest schron dla mnie. Schowam się do łóżka i nie wyjdę, aż zmory odstąpią. W hotelu rozmawiałam z gościem na dole i poszłam wcześniej spać, postanowiwszy, że operacji nie będzie i zażywszy pigułkę trąbki Eustasa, spałam świetnie, co mi dało dużo sił na 2 następne doby. Sił tak potrzebnych. W południe znalazłam kartkę na dole, że siostra McAfee każe mi przyjechać jutro o 5, bo jest pokój. Przyszła Nancy, której oznajmiłam moją decyzję. Nancy zamilkła. Wyraźnie była nieswoja. Nie wiedziała, co mówić. Trochę jej zaimponowałam, a trochę się przestraszyła. Jesteś doktor, to powiedz mi, czy takie uczucie lekkości i cofania się w głąb macicy to znaczy, że ona się zmniejsza? Niezupełnie. Gdy się powiększa, to się zapada w głąb, a uczucie lekkości też jest podejrzane. Rosnąca macica robi zwykle przyjemne wrażenie czegoś dobrego. Tak rzekła Nancy i to była prawda. Coś się działo wewnątrz mnie. Jakieś projekty były tam. Może najnieoczekiwaniej byłoby się ze mnie wylało nagle ze 3 litry krwi? Jednak jeszcze trwałam uparcie przy swoim. Jeszcze wezwałam do rady Janasa, który nic nie powiedział innego niż: oni już tam muszą wiedzieć. Po drugiej niezłej znowu nocy zatelefonowałam rano do szpitala, że nie przyjadę, żeby nie czekali z pokojem. Na liście wyczekujących, czy chcę pozostać? A to tak, owszem. Co za ryzykowna to była historia. Mogłam stracić ten skarb, wolny pokój. Ale los chciał inaczej. Około 5 jest do mnie telefon. Poczciwa McAfee, udając, że nic o mojej odmowie nie wie, prosi koniecznie o przybycie dziś. Chirurg ma czas jutro rano. Mam się nie wahać, inaczej będę, tak mówi, stopniowo zamierać. Analiza wykazała niebezpieczeństwo dalszych nowotworów w głębi macicy. Czy mogę się spakować i zacząć jechać? Znowu się przeraziłam i zapytałam, czy mogę jutro. Nie dziś. Jutro po południu. Dobrze, ostatecznie, ale szkoda każdego dnia. Do widzenia więc jutro.
Zapiski z umierania Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w opracowaniu Rafała Podrazy czyta Anna Januszewska. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.